Kurier w samą południe, Adrian Kowarzyk przy mikrofonie. Wracamy po krótkiej przerwie. Przed chwilą rozmawialiśmy o węglu, o tym, co w ziemi, i częściowo zmieniamy temat, chociaż nadal pod ziemię zaglądać będziemy, a pod ziemią oprócz węgla są też pozostałości historyczne i o ich wydobyciu porozmawiamy z panem Andrzejem Daczkowskim, redaktorem naczelnym magazynu Odkrywca. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dwa lata temu, w 2018 roku, zmieniło się prawo odnośnie poszukiwań przedmiotów przy użyciu wykrywaczy metali i innych tego typu narzędzi. Zmieniło się na gorsze. Teraz nadchodzi lekka odwilż i zapowiedziana jest rewolucja w zmianach prawa do poszukiwań zabytków. To może powiedzmy, jak było, a jak może być w najbliższym czasie.
To przede wszystkim jak jest, prawda? W 2018 roku została zaostrzona sankcja za nielegalne poszukiwanie zabytków. Wcześniej było to wykroczenie. Od stycznia 1.2018 roku jest to już przestępstwo zagrożone nawet 2-letnim więzieniem, a w momencie nielegalnych poszukiwań na stanowisku archeologicznym nawet do 8 lat. A więc sankcja jest tutaj surowa.
Czyli tłumacząc na polski język, gdybym wziął wyszukiwacz metalu, przeszukał pole swoje lub sąsiada, znalazł tam coś, to czy znalazł, czy nie, to mogę pójść do więzienia na 2 lata.
Tak, może pan mieć kłopoty, tak bym to ujął, dlatego że oczywiście policjant, który by pana złapał na tym rzekomym gorącym przestępstwie, no musiałby pan mu udowodnić, że nie poszukuje pan zabytków, a na przykład, nie wiem, pierścionek narzeczonej czy żony, co nie zawsze policjanta przekona.
Dobrze, czyli dzisiaj, żeby móc poszukiwać nawet na własnej ziemi, na własnym polu, muszę zgłosić się gdzie? Jak wygląda procedura?
Do odpowiedniego konserwatora zabytków, zawnioskować o pozwolenie na poszukiwanie zabytków, uzyskać takie pozwolenie i następnie poszukiwać zgodnie z zapisami w tym pozwoleniu, bo nawet złamanie zapisów w pozwoleniu grozi panu sankcją karną, grzywna, ale nawet kara więzienia.
Czyli mogę to zrobić drogą elektroniczną?
No wciąż jesteśmy w XX wieku, droga jest bardzo żmudna, to znaczy musi pan napisać wniosek, wydrukować go, wsadzić do koperty, pójść na pocztę, wysłać, a potem czekać na listonosza z odpowiedzią od konserwatora zabytków. Ta anachroniczna droga niestety części poszukiwaczy zniechęca do uzyskiwania pozwolenia na szukanie zabytków.
I ile trwa od momentu chęci przeszukania danego kawałka ziemi i napisania odpowiedniego pisma? Ile trwa oczekiwanie na odpowiedź? 2 tygodnie?
30 dni. Zdaje się, że 30 dni, natomiast ten czas może się wydłużyć.
No dobrze, to tak jest stan faktyczny, ale mają nadejść zmiany pozytywne.
Tak, zmiany polegające głównie na tym, że jest zamiar wprowadzenia bardzo nowoczesnych narzędzi, nazwijmy je elektronicznych, związanych z platformami elektronicznymi, gdzie docelowo miałoby to tak wyglądać, a przynajmniej tak to zarysowała pani doktor habilitowana Katarzyna Zalasińska z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że poszukiwacz rejestruje się z domu do odpowiedniej platformy poszukiwawczej i tam wyraża w pewnym momencie chęć wyjścia w teren. I w momencie, kiedy odpowiedni konserwator nie widzi żadnych przeszkód, nawet mu nie odpowiada, ale po 30 dniach, powiedzmy, jest milcząca zgoda i taki poszukiwacz może się udać na poszukiwania w wyznaczonym wcześniej przez siebie samego terenie.
Czyli jest trochę lepiej niż aktualnie, przynajmniej ma być, ale nadal sporo gorzej niż przed 2018 rokiem, kiedy weszły te procedury.
Tak, my liczymy na to, że wraz z wprowadzeniem tej platformy dla poszukiwaczy zmieni się prawo, dlatego że w tej chwili nie ma trybu zgłoszenia w ustawie, a ta platforma z zasady skłania do tego, aby w większości proces wyjścia legalny w pole polegał na zgłoszeniu. Teraz nie mamy odpowiedniego zapisu, bo jest zapis o wniosek o pozwolenie na poszukiwanie zabytków, więc liczymy, że zmieni się to i być może kilka innych zapisów. Rozmowy są w trakcie.
Czyli ten jeden ruch może przynieść odwilż i lepsze dla poszukiwaczy, a pan sam jest poszukiwaczem. Co pan najciekawszego znalazł w ziemi do tej pory?
Ja jestem członkiem grupy eksploracyjnej Miesięcznika Odkrywca i tam pracuję pod kierownictwem Łukasza Orlickiego. Z takich najciekawszych akcji, jakie pamiętam, to przede wszystkim odkrycie tajemniczego tunelu w okolicach Pałacu Jedlinka na terenie, powiedzmy, w budowli związanych z RIZE. A także sprawa, którą wciąż badamy, jest to sprawa obiektu schronu znajdującego się w Lubaniu, w kamiennej górze, schronu, do którego najprawdopodobniej od 1945 roku nikt jeszcze nie wszedł. Myśmy tam dokonali odwiertów na głębokości aż 25 metrów. Przez te odwierty wpuściliśmy taki mini statek, bo schron był wówczas zalany, który pływał sobie po prostu w tych sztolniach i rejestrował obraz z tego obiektu. Teraz tą sprawą również zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc i mamy nadzieję, że koledzy dotrą do tego dość dużego, rozbudowanego schronu w okolicach Lubania.
Okej, a w takim razie jeszcze porozmawiajmy o tym prawie. Jak wygląda na przykład prawo u naszego zachodniego sąsiada? Jak wygląda prawo poszukiwawcze w Niemczech? Czy u nas jest bardzo zaostrzone są te przepisy, czy raczej podejście jest... Gdzie jest lepsze podejście dla odkrywców? A może w którym
tak,
kraju?
Tak, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Otóż bardzo trudno jest porównywać prawo dwóch różnych krajów. W szczególności Niemiec, dlatego że tam jest struktura landowa i w niektórych landach praktycznie prawo jest o wiele bardziej surowe, to znaczy praktycznie nie ma możliwości legalnego poszukiwania zabytków przez amatora, który nie ma odpowiedniego wykształcenia, prawda? Ale to też są landy, które mają prawo bardzo korzystne dla poszukiwaczy. Między innymi taka drobna sprawa, która bardzo im ułatwia, jest taka następująca. Otóż u nas najpierw trzeba uzyskać zgodę właściciela gruntu, a potem z tą zgodą właściciela gruntu udać się do konserwatora, prawda? W Niemczech generalnie jest odwrotnie, to znaczy najpierw się zdobywa, powiedzmy, zgodę odpowiedniego urzędu, a potem idzie się do właściciela odpowiedniego gruntu. Gdy ten widzi, że urzędnik nie ma żadnych zastrzeżeń do poszukiwań na jego terenie, tym chętniej wyraża zgodę na poszukiwanie przez pasjonatów historii. To jest jedna rzecz, którą moglibyśmy u nas tak szybko zmienić.
Czyli najpierw w Niemczech zaczyna się od urzędnika, później dopiero idzie do właściciela ziemi.
W zależności
ziemi.
Od landu, bo to jest bardzo różnie od landów, ale generalnie można tak w wielkim skrócie rzeczy ująć.
To jeszcze pytanie na koniec w takim razie. Złoty pociąg, prawda czy fikcja?
Ja powiem tak, legendy są potrzebne i historii, i poszukiwaczom. Ale jeśli je dobrze rozumiemy, prawda, jeśli nie podchodzimy do nich w taki trochę naiwny i banalny sposób. Złoty pociąg nigdy pewnie nie wyjechał z Wrocławia, natomiast takie wielkie mity, wielkie opowieści o skarbach bardzo często dobrze robią nie tylko rejonowi, w tym przypadku Wałbrzychowi, ale także nakręcają tą atmosferę zainteresowania przeszłością. To nie tylko skarbami, ale także przeszłością regionu, czy też generalnie przeszłością Polski.
Tu postawimy kropkę, ale na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać i razem z panem Andrzejem Daczkowskim, redaktorem naczelnym magazynu Odkrywca, będziemy schodzić pod ziemię i szukać ciekawych rzeczy oraz badać właściwie historię. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję
i do
bardzo.
Usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jest godzina 12:47, a to oznacza, że czas na polską płytę tygodnia.